Hej, przed Tobą ścieżka audio prelekcji, która została wygłoszona na DesignWays.com w 2019. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Ciebie wartościowa. Pamiętaj również, że nagrania wideo znajdziesz na platformie YouTube. Zapraszamy na nasz fanpage DesignWays.com po więcej materiałów.
Cześć, nazywam się Łukasz.
Ja nazywam się Przemek.
I dzisiaj chcieliśmy Wam opowiadać trochę o samochodach. Jechaliśmy z Warszawy z firmy Efigens. Na co dzień zajmujemy się projektowaniem produktów cyfrowych dla największych polskich firm, głównie z sektora finansowego, natomiast dzisiaj zupełnie nie o tym. Ręka w górę, kto kojarzy ten ekran? Dobra, prawie wszyscy, tak jak myślałem. Każdy, kto używał Netflixa, zdaje sobie pewnie bardzo dobrze sprawę, w jaki sposób personalizują swoją usługę i jak ten interfejs dostosowuje się do użytkownika już po kilku użyciach tak naprawdę rzeczy, które są proponowane w serwisie, są zbudowane pod nasze preferencje. Teraz jakbyśmy na chwilę zmienili perspektywę, kto chciałby widzieć ten sposób personalizacji interfejsu w takiej perspektywie? Ręka w górę.
Mało osób,
widać mało osób jakby wymaga tego poziomu usług od swojego samochodu, okej. Okay. Dzisiaj z Przemkiem chcielibyśmy podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami na temat interfejsów w samochodach, tego skąd one się w ogóle tam wzięły, jaki jest ich stan obecny i gdzie naszym zdaniem w sumie powinny te usługi zmierzać. Krótki rys historyczny od Przemka.
Tak naprawdę to jest moja pierwsza taka prelekcja i sam fakt, że będę mógł mówić o samochodach, wychodzi dwóch na scenę i zaczyna mówić o samochodach, to jest fajna rzecz i odkrywam z wielką przyjemnością opowiem, jak to się stało, że te samochody, którymi teraz jeździmy, które wyjeżdżają z salonów, są tak skomplikowane. Bo nie da się ukryć, że przez ostatnie 50 lat może te auta nieznacznie się zmieniały, ale poziom ich skomplikowania w ostatniej dekadzie znacząco wzrósł. I żeby przybliżyć sobie tą historię, jak to się stało, że w ogóle dashboardy w samochodach stały się tak skomplikowane, musimy zajrzeć trochę w przeszłość i popatrzeć w ogóle, gdzie jest ta historia dashboardu, gdzie jest geneza dashboardu. I żeby móc o tym rozmawiać, powinniśmy sobie przybliżyć też sam taki tą relację między dashboardem a interfejsem. Jedno łączy się z drugim, bo dashboard to jest ta część w samochodzie, która znajduje się za kierownicą i ona skrywa te wszystkie przełączniki, guziki, wskaźniki i tym sterujemy tak naprawdę w trakcie jazdy. I ten dashboard zawiera wiele różnych interfejsów. Pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, mając hashtag dashboard, to są jakieś kolorowe obrazki na driblu. Rzeczywiście ja też sam, jak szukam dashboardów, to głównie wyszukuję sobie inspiracje na driblu i dashboard w mojej głowie to jest właśnie tylko taki zbiór kolorowych obrazków, ale tym razem porozmawiamy sobie o tym, skąd tak naprawdę słowo, ten dashboard, a właściwie sam koncept dashboardu pochodzi. I żeby o tym mówić, to musimy się cofnąć całkiem daleko w przeszłość, bo aż 3000 lat przed naszą erą, początków cywilizacji. I to nie żart, bo chodzi tutaj o starożytną Mezopotamię. Konkretnie to, co widzimy, to jest sztandar Sur, konkretnie jego część wojenna. Przedstawia on Rydwan, który w swojej przedniej części posiada drewnianą konstrukcję, która jest takim pierwszym konceptem dashboardu. To jeszcze nie nazywało się dashboardem, ale możemy przyjąć, że jest to dashboard pełniący funkcję ochronną. Miał on ochraniać tego woźnicę od padających w jego stronę kamieni i piachów zniecanych z końskich kopyt. I tak naprawdę ta funkcja dashboardu, ona nie zmieniała się przez kolejne tysiąclecia. Ten dashboard drewniany występował cały czas w niezmiennej formie, aż do końca XIX wieku, kiedy wozy zaprzężone w konie zostały wyparte na rzecz bezkonnych wozów. I tak to się tak naprawdę nazywało. To były bezkonne wozy, one też posiadały dashboard. To były takie pierwsze automobile. To był jeszcze moment przejściowy, kiedy samochody jako takie nie istniały, ale to były wozy wyposażone w silniki spalinowe. Dopiero w roku 1886 to jest pierwszy samochód, to jest pierwszy opatentowany samochód w produkcji Karla Benza, Benz Patent Motorwagen. Z przodu miał tylko jedno koło na przedniej osi, dlatego też dashboard nie był potrzebny. Silnik znajdował się z tyłu i tak naprawdę możemy uznać ten pojazd jako pierwszy samochód i on też w kronikach historii widnieje jako ten pierwszy samochód z silnikiem spalinowym, zaprojektowany od początku w uwadze na to, że nie będzie ciągnięty przez konie, tylko będzie napędzany silnikiem spalinowym. Ale tak naprawdę większość z nas skojarzy pewnie tą datę 1908 rok jako początek motoryzacji. Chociaż pewnie nie samą datę, co ten pojazd. To jest Ford Model T, czyli najpopularniejszy samochód, a dlatego najpopularniejszy, bo wyprodukowano go aż 15 milionach egzemplarzy. W trakcie swojej produkcji dotarł do każdej przeciętnej amerykańskiej rodziny, bo taki był koncept. Ten samochód miał ożywić amerykańską rodzinę, dać im auto, które jest proste w konstrukcji, jest łatwe w użytkowaniu i ma też dashboard. To jest pierwszy dashboard w najpopularniejszym samochodzie. Co widzimy po naszej prawej stronie, mojej lewej, to jest amperomierz, a to, co znajduje się po drugiej stronie, to jest przełącznik od świateł oraz zapłonu. Dlaczego amperomierz? Ford Model T był dosyć powolnym autem, rozwijał tylko 35 km na godzinę, dlatego prędkościomierze jeszcze wtedy nie były potrzebne. I przechodząc do końca lat 20. To jest w ogóle mega auto, Bentley Blower, który ma 4,5 litra pojemności. Istna rakieta jak na tamte czasy i też taka kwintesencja projektowania w ogóle samochodu. Startował w wyścigu Le Mans, a kokpit tego auta, właśnie kokpit tego auta, ten auto nie posiada kabiny, ono posiada kokpit. To, co tutaj widzimy, to jest niezliczona ilość wskaźników, które poprzez to, że silniki stały się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, to kierowca musiał sam monitorować stan ich pracy. Więc bardziej to przypomina jakiegoś myśliwca z tamtego okresu niż takiego normalnego samochodu. Przechodząc do lat 40., to jest też ciekawy samochód. Może z wyglądu niezbyt ciekawy, z nazwy też niezbyt ciekawy, mało kto kojarzy coś takiego, ale ten samochód miał dosyć innowacyjny dashboard, podzielony na takie dwie części, część dla kierowcy i część dla pasażera. Ta część dla pasażera charakteryzowała się tym, że w razie wypadku pasażer nie rozbijał sobie czaszki o otwartą deskę, tylko jego głowa była amortyzowana przez tą miękką skórę, którą był pokryty ten kokpit. Także dashboard zaczął pełnić dodatkową funkcję bezpieczeństwa pasywnego. To był element właśnie miękki i przyjemny, także każdy wypadek to była szansa, że pasażer przeżył, trochę większa niż wcześniej. Lata 60. Tutaj tak naprawdę można by opowiadać bardzo, bardzo, bardzo długo. Jest jeden przykład do pokazania. Chrysler 300F. To jest taki prekursor wszystkich maslkarów. Pewnie ktoś z Was kojarzy Mustanga, Challengera, może Challengera, ale to auto było takim ojcem wszystkich maslkarów. Lata 60. auto miało 400 koni pod maską. W ogóle eksplozja. Tak naprawdę to jest wręcz rzecz prawie niemożliwa. Poza tym, że wygląda ślicznie, tak samo śliczne ma wnętrze. W ogóle lata 60., 70., 80. to był taki złoty okres projektowania dashboardów w amerykańskiej motoryzacji. Wtedy nie szczędzono na materiałach, wnętrza były pełne skóry, pełne metalu, polerowanego aluminium. Funkcja była nieważna, liczyła się forma. I tak też właśnie wyglądały z tamtego okresu. Potem przechodzimy do lat 70. Wracamy na stary kontynent. Aston Martin Lagonda. Takie trochę paskudne auto i nie bez powodu, bo było wielokrotnie nominowane do najbliższego auta w historii motoryzacji. Ale to, co jest w tym aucie piękne, to jest wnętrze. I wnętrze zachwyca, jednoramienna kierownica. Piękne, naprawdę piękne wnętrze. I technologia, której użył Aston Martin. Ten samochód miał rywalizować z Rolls-Royce'em. i rzeczywiście rywalizował z nim ceną, bo to był najdroższy sedan w historii w ogóle tamtych czasów, najdroższego auta wtedy nie wyprodukował. Pierwsza seria była wyposażona w ekrany LCD i dodatkowe ekrany plazmowe, tylko niestety one się popsuły, więc Aston Martin po roku wypuścił nową serię Lagondy i ta seria już posiadała ekrany CRT, które też się psuły, więc auto zakończyło produkcję tylko na 700 egzemplarzach, ale przy takiej cenie i takiej sprzedaży jakoś Aston Martin wyszedł z tego obronną ręką. Potem lata 80. Tutaj mamy, to jest w ogóle, to jest świetny przykład, bo to jest mega niepozorny samochód Buick Riviera, ale w środku wyglądał tak. Auto 30 lat temu, które wyjechało z fabryki, posiadało w pełni dotykowy ekran CRT. To, co tutaj widzimy, co Buick nazwał Graphic Control Center, to jest taki pierwszy dashboard, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, który ma jakieś ekrany, które możemy przyłączać, sprawdzać stan pojazdu i zmieniać jego funkcję. To jest broszura, którą Buick dołączał do tego auta. Mamy również wyświetlone poszczególne ekrany, czyli dokładnie to, co projektanci teraz robimy. Buick robił 30 lat temu, oczywiście w zupełnie innej formie, miał tylko kilka ekranów możliwych do zakodowania, zaprogramowania, ale 30 lat temu robiło to po prostu mega robotę. I docieramy do lat 90. Moim skromnym zdaniem to jest taki najlepszy okres dla projektowania dashboardów ergonomicznych i użytecznych. Owszem, gdzieś pozostawiono te dobrej jakości materiały gdzieś daleko z tyłu, zastąpiono to trochę większą ilością plastików, ale te dashboardy charakteryzowały się tym, że były po prostu ergonomiczne i spełniały jak najlepiej swoją funkcję dla kierowcy w trakcie jazdy. Łukasz pozwolił mi tylko jeden przykład pokazać, chociaż chciałem trochę więcej. I będzie to przykład z Japonii. Honda S2000, auto, które powstało po to, aby uczcić 50-lecie tamtej marki. I no nie da się ukryć, auto sportowe, więc nastawione tylko na jazdę. I rzeczywiście fan z jazdy był podobno ogromny. Ale bardzo mi się podoba. To, co możemy zobaczyć, to przede wszystkim dwie rzeczy w tym dashboardzie są mega kluczowe. Pierwsza to jest ten obrotomierz, który jest wyskalowany do 9000 obrotów i jest całkowicie cyfrowy. Ten obrotomierz pochodzi praktycznie bezpośrednio z bolidy Formuły 1 McLarena, który był zasilany jednostkami Hondy, którym jeździł Ayrton Senna. I to jest jedna fajna rzecz, bo Honda podeszła tego mega użytecznie. Po co tworzyć coś nowego, skoro możemy wyciągnąć najlepszą rzecz, jaką stworzyliśmy w Formule 1, wrzucić ją do samochodu. Tak samo świetną rzeczą jest ułożenie przycisków wokół kierownicy. Wszystkie potrzebne kierowcy funkcje, wszystkie, cały ten interfejs, który kierowca obsługuje, zgromadzony jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba, źle, nie na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie dłoni. Do tej pory trzeba było wyciągać rękę, żeby sięgnąć do nawiewu i innych przełączników. Tutaj kierowca w trakcie prowadzenia tego samochodu tak naprawdę odrywa tylko dłoń od kierownicy i od razu może zmienić potrzebne funkcje, które akurat w danym momencie czasu są mu potrzebne. I lecąc dalej, bo przez tą dekadę po 2000 roku to nie za wiele się działo i to były nudne, powtarzalne i to była tak naprawdę mini ewolucja. 2012 rok to jest mega bomba, tak naprawdę lekki taki koniec świata dla koncernów motoryzacyjnych, bo do tej pory żyły one w takiej błogiej nieświadomości, że mogą sprzedawać cały czas ten sam produkt, tylko marginalnie lepszy. Na rynku pojawia się taki pewien model samochodu, który można opisać, właściwie pokazać kilkoma takimi ruchomymi obrazkami. Pojazd ten nie emituje do atmosfery ani grama dwutlenku węgla i zapewne już się domyślacie, o jaki pojazd chodzi. To jest Tesla Model S. Tesla zrobiła coś zupełnie nowego. Już poza tym, że to jest auto elektryczne, skupmy się na tym, jak wygląda dashboard tego samochodu. Są dwie rzeczy bardzo charakterystyczne. Pierwsza to jest ten ogromny tablet, o którym każdy wie i jest albo krytykowany, albo podziwiany. To było coś mega nowego, innowacyjnego. Druga rzecz to jest to, w jaki sposób Tesla podeszła do tego, jak dalej to auto utrzymywać. Bo do tej pory kupując samochód w salonie, to auto nie zmieniało się już nigdy na przestrzeni lat. To, jak ono wyjechało z salonu, pozostawało już zawsze w takiej samej formie. Tesla natomiast wyszła z założenia, że prowadzi coś takiego jak aktualizację OTA, czyli jeżeli auto jest tylko podłączone do internetu i producent wydał nowy soft, to auto automatycznie się aktualizuje. Także wyjeżdżając z Teslą w 2012 roku, możemy nadal korzystać z dobrodziejstw kolejnych wersji tego systemu operacyjnego. To jest w sumie rzecz, która przez kolejne 7 lat nagle gdzieś tam uderzała po głowie tym producentom wielkich koncernów i do tej pory nie są w stanie dogonić tego, co Tesla wtedy wymyśliła. I tym właśnie akcentem możemy przejść do tego, jak jest obecnie, jak było. Teraz Łukasz opowie, co się dzieje na rynku.
Tak, teraz jakby dochodzimy do sytuacji obecnej, nowożytności w erze motoryzacji i tego, jak wygląda sytuacja rynkowa. Trochę będzie kilka wykresów, tak przynudzę. Obecnie na rynku obserwujemy trochę odwrót od sprzedaży aut i ich kupna na własność w świetle rozwoju innych alternatywnych sposobów posiadania auta. Tak naprawdę posiadanie go na własność w modelu takim, jakim funkcjonował do tej pory, staje się mniej popularne. Widzimy, że od 2017 roku systematycznie te liczby koncernom spadają. Natomiast cały czas można obserwować dynamiczny wzrost wynajmu aut, czy to krótkoterminowy, długoterminowy. Tu widzimy jak wzrastającą popularność tego typu usług. Tak samo jeśli chodzi o ilość użytkowników usług typu car sharing. Jest to model wykorzystywania auta, który tak naprawdę od kilku lat rośnie bardzo dynamicznie i cieszy się coraz większą popularnością. My też jakby tutaj w Polsce możemy z tego typu dobrodziejstw skorzystać. W kilku największych miastach pojawiło się rok temu, dwa lata temu kilka firm, które pozwalają nawet na wynajmowanie samochodów na minuty. Teraz zmienimy trochę perspektywę. Przeciętny Amerykanin spędza w swoim samochodzie według badań około godziny dziennie i ten czas z roku na rok systematycznie o kilkanaście minut rośnie. Przeciętny Europejczyk natomiast o dziwo według danych statystycznych spędza w swoim samochodzie pół godziny więcej, co biorąc pod uwagę korki, ilość dróg samochodów wydawałoby się, że powinno być na odwrót. Natomiast co ciekawe, my jako Polacy w tym europejskim rankingu przodujemy, dobijając praktycznie prawie do 2 godzin spędzanych dziennie w naszych autach. I trzeba przyznać, że jest to w sumie spora część naszego dnia, którą spędzamy tak naprawdę na obcowaniu z interfejsem i obsługując urządzenie, jakim stały się dzisiejsze samochody. Dla porównania, tak naprawdę ze swoim telefonem, który jest naszym centrum tak naprawdę rozrywki i wszystkich cyfrowych usług. Dzisiaj każdy w swoim telefonie ma zintegrowane tak naprawdę wszystkie swoje usługi. Spędzamy nieco ponad 3 godziny, z czego, jak możemy przypuszczać, część czasu jest również spędzana w samochodzie, bo telefon oferuje dużo więcej atrakcji niż to, co zapewnia nam samochód. W tym świetle producenci aut prześcigają się tak naprawdę w pozyskiwaniu naszej uwagi i przyciąganiu nowinkami technologicznymi nas do swoich marek czy też swoich samochodów, przez co tak naprawdę nowe samochody stają się poligonem doświadczalnym dla wszelkiej maści nowinek technologicznych, rodzajów interfejsów, czy to rozszerzona rzeczywistość, czy rozpoznawanie mowy, kierowanie gestami. Tak naprawdę wszystko to możemy znaleźć w nowych modelach samochodów. Niestety jednak ze względu na cykl produkcyjny i parcie, jakie mają producenci na prześciganie się w tym, kto będzie pierwszy i będzie wiódł prym na rynku, powoduje, że nie zawsze te wdrożenia są dobrze przemyślane z korzyścią dla użytkownika. I tutaj kilka przykładów. Na pierwszy rzut idzie Porsche Panamera z nowej linii, gdzie
weird thing though is when you come to operate the direction of this central air vent. Like, how do I do that? You have to go into the menu, decline it, and then you can control the central vent electrically. So that all moves around the vent in there, which seems kind of cool, but a little bit kind of unnecessary. What happens when your passenger jumps in? They try and move it and they break it. Yeah, it's going to be a little bit annoying, isn't it?
Tak, no więc jak do tej pory chyba nikomu nie przeszkadzało to, żeby regulować nawiewy ręcznie. Było to tak naprawdę najprostsze przełożenie jakby naszej funkcji na to, co chcieliśmy osiągnąć. Natomiast Porsche stwierdziło, że w sumie czemu nie, zróbmy do tego interfejs i będzie zabawnie.
Jakby wiecie, za co płacicie, to jest Porsche. Tam był cały zespół, który to wymyślał.
Kolejny ciekawy przykład. Nie idąc daleko, Tesla, która jest taka rewolucyjna na rynku. Team od Tesli stwierdził, w sumie, skoro mamy ten jeden wielki ekran, usuwamy wszystkie możliwe przyciski z dashboardu, nic oprócz kierownicy tam nie będzie, więc bądźmy konsekwentni, usuńmy też przycisk, który pozwala otwierać schowek.
And then there's a glove box, so how the heck do you open it? Of course, you open it through the screen, you know, everything is operated through the screen. So there we go, I just hit this button. Et voila! The glove box!
Oczywiste, nie? Jakby gdzie, jak nie na ekranie, szukalibyśmy tego przycisku. I trzeci buyer, można by powiedzieć, brytyjskiej marki. I tutaj trzeba przyznać, że funkcja, którą za chwilę zobaczycie, może wydawać się nawet interesująca z perspektywy użyteczności, ponieważ pozwala wyregulować kąt nachylenia tego ekranu z infotainmentem na dashboardzie, co biorąc pod uwagę, że czasem w samochodzie jakby pada pod różnymi kątami światło, może wydać się wygodne, natomiast...
Even though the screen is sitting right here and you could just manually adjust it, you can't. You gotta push these minus and plus buttons for screen angle and then it automatically adjusts as you press the buttons. It's incredibly responsive, but I mean, do we really need technology for this feature?
Co nie? Czekamy, aż tylne lusterko będzie regulowane za pomocą przycisków, a nie ręki. Takim sztandarowym przykładem może rozjazdu między tym, co mamy w swoich telefonach, a tym, co próbują nam zaoferować producenci aut i doścignąć spółki i firmy technologiczne, jest nawigacja samochodowa. Porównanie w nawigacji jej stanu z 2018 roku. Widok po waszej prawej to nawigacja systemowa domyślnie dostępna w samochodach marki Audi, która tak naprawdę staje się nieaktualna w momencie, kiedy wyjeżdżacie samochodem z salonu. Takie systemy nawigacji mają aktualizację w trybie rocznym, a wszystkie tak naprawdę dane typu gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, musicie wprowadzić ręcznie, spędzając tą nawigacją trochę czasu, ponieważ tam wszystko trzeba wbijać na klawiaturze palcami. Dla kontrastu, nawigacja, którą mamy w telefonie, w każdej chwili możemy ją odpalić i po prostu przyczepić na uchwycie nad dashboardem. Bez żadnego wysiłku oferuje nam tak naprawdę domyślnie wie, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy. Ponadto pokazuje nam natężenie ruchu w trybie online, unikamy korków, widzimy, gdzie powinniśmy się ustawić aktualnie na drodze, żeby dobrze skręcić i mamy to za free w swoim telefonie. Komendy głosowe. Kolejny ciekawy feature z arsenału producentów samochodów. Tutaj zacznę od tego, co Google pokazał w zeszłym roku. Pewnie wszyscy dobrze znacie tą funkcję.
How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, give me one second.
Mm-hmm.
Okej, okay. Interfejs tak naprawdę głosowy od Google'a, który jest w stanie przeprowadzić płynną rozmowę na każdy temat, gdzie odbiorca nie orientuje się, że rozmawia z komputerem, versus to, co proponują nam producenci aut.
Navigate to 3100 Hemingway Lane, Lexington, Kentucky.
The entry is being processed. I'm searching for your destination. Please wait. Please say the line number or add to your search term.
Line 1.
Add stopover now.
Replace current destination.
Okej, okay. Samo przetworzenie komendy głosowej zajęło jakąś dobrą minutę, po czym tak naprawdę system zwrócił listę dostępnych pozycji składającą się z jednej pozycji i poprosił nas o wskazanie, gdzie chcemy jechać. Rozszerzona rzeczywistość, która jest tak naprawdę od roku, dwóch na topie, nie mogła ujść uwadze producentów samochodów. Tutaj mamy świetny przykład, jaki wdraża ostatnio Mercedes do swoich nowych samochodów pod nazwą MBUX. Jest to widok tego, co znajduje się przed samochodem z nałożonym elementem nawigacyjnym, który teoretycznie ma nam ułatwiać tak naprawdę odnalezienie się na drodze. Jednak podczas nawigacji widać, że te elementy w kluczowym momencie animują się w taki sposób, który sprawia, że są tak naprawdę niewidoczne. I w momencie, kiedy trzeba dokonać decyzji, że skręcam, to nawigacja znika. Tutaj przykład alternatywny spółki technologicznej, startupu gdzieś z Doliny Krzemowej. Oni wymyślili sobie ekran typu heads-up, oferują jakby zamontowanie dodatkowego szkła przed ekranem, który jest przed szybą, przed kierowcą, który jest tak naprawdę niewidoczny. Ich interfejs oferuje dokładnie to samo, czyli pokazuje tak naprawdę, gdzie i w którą stronę powinniśmy jechać. Natomiast ma kilka dodatkowych zalet. Oprócz tego, że pokazuje nam po prostu strzałkę, w którą stronę skręcić, która jest zdecydowanie bardziej widoczna, ma jeszcze opcję wykrywania zagrożeń bądź dodatkowych wydarzeń. I przede wszystkim wszystkie te informacje są bezpośrednio przed kierowcą w linii wzroku, w linii, którą patrzymy na drogę.
So you're able to see objects floating and actually overlaying their reality. So this is the difference between this one, true AR heads-up display.
Okay. I takie dochodzimy do wniosku i stawiamy sobie takie pytanie, gdzie jest granica między użytecznością podczas jazdy a futurystycznym podejściem do obsługi samochodu. I bardzo fajnym przykładem jest w tym momencie Audi.
Znowu.
Tak, przepraszamy, Audi.
Mają najwięcej dobrych zdjęć i jakby robią to najlepiej, więc...
Tutaj akurat muszę... jakby przyznać, że jest to całkiem niezłe zagospodarowanie przestrzeni, ponieważ zarówno kokpit, jak i ekran do infotainmentu znajduje się tak w linii wzroku kierowcy. Nie musi on odrywać się od drogi, żeby sprawdzić wszystkie parametry auta i drogę, którą powinien podążać. Moduły zarządzania tak naprawdę temperaturą, radiem i wszystkim, co istotne dla kierowcy i co powinno być intuicyjne, są przygotowane w postaci analogowych przycisków, które można jadąc, nie odrywając wzroku od drogi, łatwo odnaleźć, pogmerać, znajdę pokrętło, przyciszę, pogłośnię, zmienię temperaturę, jest to żaden problem, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast jest to model samochodu z 2017 roku, tak jak widać, natomiast to jest widok tego samego Audi, tego samego modelu z 2019 roku, czyli dwa lata później z linii produkcyjnej zjeżdża coś takiego, co ekran znika tak naprawdę z linii wzroku, nie wiedzieć czemu, a wszystkie przyciski fizyczne, które tak naprawdę, które gwarantowały to wygodne i szybkie zarządzanie modułami komfortu w samochodzie, lądują na ekranie. I aby zmienić temperaturę w samochodzie, muszę oderwać swoją uwagę od drogi i zajrzeć na dół, znaleźć odpowiednią opcję na ekranie, żeby w nią trafić palcem. Używanie smartfona podczas jazdy zwiększa ryzyko wypadku nawet ponad dwukrotnie. A czym tak naprawdę, jak nie smartfonem, właśnie stają się te wszystkie ekrany, które mamy w samochodzie, z którymi musimy wchodzić w interakcję podczas jazdy?
To jest właśnie ten moment, kiedy należy sobie zadać pytanie, dokąd zmierzamy z tymi dashboardami, bo doszliśmy do takiego momentu, kiedy dawniej te wszystkie funkcje były ulokowane w odpowiednich miejscach na dashboardzie, miały swój jasno określony kształt, jasno określoną funkcję i dosyć niedawno wydarzyło się coś takiego, że zostały one wszystkie zmerdżowane do jednego centralnego tabletu albo tabletów, czy kilku ekranów, tak jak właśnie przykład tego Audi pokazuje. I naszym zdaniem to jest trochę przykład tego, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Jakby, że jest to pewne cofnięcie się w rozwoju. To, co kiedyś było projektowane przez wiele dekad, to potem zostało zapomniane i gdzieś na siłę są pchane te rozwiązania czysto cyfrowe. Drugim problemem jest to, że musimy się tych samochodów uczyć. Jakby proces zakupowy auta to jasne, nie każdy kupuje auto jak bułki, ani jak smartfon. To jest raczej wydarzenie, które dzieje się trochę rzadziej, ale przy tych danych, które Łukasz pokazywał i statystykach, kiedy jesteśmy cały czas w tej rosnącej epoce carsharingu i aut na wypożyczenie, to auta, które mają rozbudowane interfejsy i te interfejsy są projektowane w jakiś taki dziwny sposób. Każdy producent robi to na swój sposób. Nie jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co mamy zawsze w kieszeni. Nie jest to ani Android, nie jest to Apple, więc musimy się tych samochodów uczyć na nowo. Kolejną taką rzeczą, o której mało kto wie, to taką barierą, która nie sprzyja w ogóle rozwojowi innowacji w samochodach, jest to, że taka innowacja, która pojawia się na rynku, jest szybko wdrażana przez firmy technologiczne do swoich programów, do swoich urządzeń. Firmą motoryzacyjną zajmuje więcej niż rok, a jeszcze dłużej zajmuje produkcja auta. Jakby to, co jest teraz na dyskach kreślarskich w siedzibie BMW czy Mercedesa, czy Audi, to wyjedzie dopiero za 4 lata. Także pomyślcie sobie, że oni dopiero teraz wyłapują jakieś nowości technologiczne i za 4 lata będą reklamować to jako coś wow i wciskać nam, że to jest super, kiedy my już dawno będziemy mieli dużo bardziej dopracowane produkty. I to jest właśnie, podsumowując to wszystko, to rozproszone wdrażanie innowacji powoduje, że cały ten user experience, który posiadamy wchodząc do nowego auta, jest na dosyć niskim poziomie, czyli musimy się tego auta uczyć, rzeczy nie są takie, jakbyśmy chcieli, nie są intuicyjne. Właśnie przez to, że ci producenci aut mają tak mocno pod górkę, wdrażają te wszystkie technologie bardzo, bardzo powoli. Cały proces jest rozdrobniony i tak naprawdę summa summarum dochodzimy do momentu, gdzie nie jesteśmy zadowoleni ze swojego produktu, jakim jest samochód.
Dobra, a teraz taka perspektywa na przyszłość, gdzie naszym zdaniem powinno to wszystko zmierzać. Tu nas trochę poganiają, więc muszę przyspieszyć. Krótka dygresja, jak w dzisiejszych czasach wygląda zakup nowych urządzeń? Nowe słuchawki kupujemy, przykładamy do telefonu, otwieramy pudełko, są podłączone, działają. Nowy zegarek, smart zegarek, wystarczy, że przesunę go do telefonu, zeskanuję kod, interfejsy się synchronizują, wszystko jest dostępne zarówno na telefonie, jak i na zegarku. Tak samo nowy telefon. Przykładam, klikam connect, wszystko dzieje się samo, działa. Nie muszę się nad tym zastanawiać. Samochód, wsiadam, no i co? Mogę przez kabel puścić sobie muzykę, nie? Fajnie. I teraz pytanie, po co personalizować tak bardzo ten samochód? Odwrócę to pytanie i każdy z was niech się zastanowi, jak często korzystacie z interfejsów, których nie personalizujecie. Czy to wasz komputer, telefon, inteligentny zegarek, inteligentna pralka. Wszystko ustawiamy pod siebie. Wszystkie aplikacje, które działają na tych urządzeniach, same ustawiają się pod nas i pod nasze preferencje. czemu nie miałoby tak się stać z samochodem? Żyjemy w świecie ekosystemów. Czy to otaczające nas urządzenia, telefon, zegarek, głośnik, komputer, słuchawki, tablet, wszystko pod jednym logiem jednej marki, współpracujące ze sobą w sposób płynny, umożliwiający nam łatwe korzystanie ze wszystkich tych usług. Idąc dalej, niektórzy dorzucają do tego telewizor, lodówkę, odkurzacz, oczyszczacz powietrza czy nawet wagę. Jeśli dzisiaj jesteśmy w stanie podpiąć do swojego ekosystemu urządzeń wagę, dlaczego nie jesteśmy w stanie zrobić tego z samochodem? Interakcja między naszymi urządzeniami a pozostałymi urządzeniami, z których korzystamy na co dzień, a samochodem przebiega tylko jednostronnie. Jesteśmy w stanie wyświetlić to, co mamy na telefonie bądź innym urządzeniu w samochodzie. Czyli samochód nie odpowiada tak naprawdę na tą interakcję, nie korzysta z tych samych zasobów. No ale na szczęście widać światło w tunelu. Producenci samochodów doszli do wniosku, że skoro nie mogą kogoś pokonać, to fajnie by było się do niego przyłączyć. I idąc tym tropem, Volvo ogłosiło, że wchodzi we współpracę z Googlem i od roku, czy bodajże 2 lat, testuje rozwiązanie i w samochodach, które produkuje pod marką Polestar, będzie wydawać, tak naprawdę samochody będą takim urządzeniem white label, na którym będzie zainstalowany domyślnie system operacyjny Android Automotive.
To nie jest Android Auto, tylko to jest zupełnie oddzielny produkt.
Tutaj przykład, jak płynna mogłaby być interakcja.
This is the Polestar 2 Infotainment Experience. This is built on Android Automotive. It has Google Assistant, Google Maps and Google Play Store inside. And what you're seeing here is the Polestar home screen with four tiles. So you have maps, phone, media apps and then a driver performance app. So the home screen is customizable in that you can move apps around and then set different apps and different panes. So when you go to the home screen, you have those available. Right now, we have all the media apps clubbed together in this particular tile. Now, let's continue. Let's look at Google Maps. Let's find a place for us to go to. Okay, Google. How far is Monterey?
You are 78 miles away from Monterey by car.
Okay, Google. Take me there.
Okay, Monterey. Here we go.
I jedziemy. Nie? Teraz przypomnijcie sobie ten film z Audi. General Motors ogłosił podobnego newsa, wchodzi we współpracę z Googlem. Są trochę jakby opóźnieni względem Volvo, natomiast ich celem też jest przygotowanie samochodów w modelu white label, które będą dostępne pod system operacyjny od Googla. Mały sneak peek na interfejs, który pokazali światu ogłaszając to. Idąc trochę dalej poza Europę, koncern producentów samochodów z Azji razem z amerykańskim Fordem dogadali się i korzystając z tak naprawdę rdzenia Androida budują własną platformę, która ma umożliwić szybkie zarządzanie i podłączenie tak naprawdę samochodu pod swój ekosystem urządzeń w łatwy sposób. I to wszystko rzuca taką fajną perspektywę, ponieważ może już całkiem niedługo samochody otworzą się na systemy zewnętrzne i interfejs będzie tak naprawdę dostosowany pod nas, dzięki czemu my jako projektanci, każdy z nas będzie mógł wziąć sprawy we własne ręce i przyczynić się trochę do poprawy użyteczności tego, w jaki sposób korzystamy ze swoich aut i jakie mamy tam możliwości.
Tak, ja jeszcze, to właśnie to, co Łukasz powiedział, czyli to zakończenie jest takie bardzo optymistyczne dla nas jako projektantów, bo do tej pory, no nie wiem, czy jest ktoś na sali, kto projektował coś do branży automotive i mam na myśli tutaj takie auta, o których rozmawialiśmy dzisiaj. My też nie projektowaliśmy niczego takiego, bo nigdy nie było w ogóle takiej możliwości. To każdy producent robił u siebie wewnątrz firmy. Natomiast przyszłość jest taka, że 2021 rok, kiedy właśnie ten Android Automotive już na stałe zawita w kilku dużych markach, będzie możliwość korzystania z Google Store'a, czyli tak naprawdę będziemy mogli instalować aplikacje i pewnie te aplikacje jeszcze przerabiać i dostosowywać pod samochody, którymi jeździmy.
I tak na koniec, w sumie cały ten nasz wywód niewiele jakby obchodzi pewnie koncerny, ponieważ nikt przy zdrowych zmysłach nie zmienia samochodu ze względu na jego interfejs. Natomiast hej, jakby jeśli interfejs jest kiepski, to sprawi, że jestem niezadowolony ze swojego samochodu i ponownie nie kupię tej samej marki. Dziękujemy.
Dzięki.
Okej, okay. Trochę nam się przedłużyła prezentacja, ale mamy czas na dosłownie jedno, dwa pytania. Była pierwsza ręka, tak.
Cześć. Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie Tesli Model 3 i jej interfejsu, bo siedziałem kiedyś w Tesli Model 3, jakby dla mnie ten interfejs jest naprawdę faktycznie taki intuicyjny i jakby wielu osobom przeszkadza to, że nie mamy przed sobą tego ekranu, tylko gdzieś tam na środku. No i też rozmawiałem często właśnie z użytkownikami Tesla Model 3, którzy mówią, że faktycznie gdzieś tam ten kilka dni jest na takie przyzwyczajenie się, ale po tym tygodniu już naprawdę ten ekran nie przeszkadza, wręcz pomaga w jeździe i to, że nie ma przed nami niczego, tak naprawdę daje nam duże pole tutaj do widzenia w przód. I chciałem właśnie zapytać, czy nie wiem, czy widzieliście, czy siedzieliście i jaki macie stosunek do tego interfejsu?
Jakby to, czy on jest łatwy w użytkowaniu, to jest rzecz względna. A ponieważ jest względna, to jest zależna od prędkości, z jaką się poruszasz. I jeżeli rzeczywiście jeździsz w tym trybie autonomicznym, to spoko, masz czas na nie, żeby wszystkich rzeczy tam na tym tablecie kontrolować i ich doglądać. Ale realia są takie, że jadąc lewym pasem u nas na polskich drogach, wiesz, zmiana temperatury grozi śmiercią, no nie? Jakby to jest tak, że to jest kwestia względna i jeżeli rzeczywiście wszystkie auta by były autonomiczne, to jak najbardziej. Takie rozwiązania są spoko, ale w momencie, kiedy jednak trzeba uważać i patrzeć na to, co jest przed tobą, to jednak takie podstawowe funkcje powinny być jednak gdzieś wyciągnięte trochę wyżej w hierarchii. Ale to jest wszystko kwestia kierowcy, co kto lubi, jak szybko jeździ.
Tyle? No, okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie może?
Cześć, fajna prezentacja, natomiast ja mam takie pytanie, bo wspominaliście na samym końcu o tym, o tej jasnej przyszłości, o tym, że jakby przez to, że teraz Android będzie w tych samochodach, to projektanci będą mogli sobie projektować jakieś aplikacje. Natomiast takie pytanie, jeździliście kiedyś nie wiem, na CarPlayu albo Android Auto?
Tak.
No to wiecie, ile tam jest aplikacji dostępnych, bo tak? Jest ich bardzo ograniczona ilość. Też pewnie jest jakiś powód dla tego, dlaczego ich jest tak mało. Jest to pewne bezpieczeństwo, żeby jakby kierowca nie był odrywany od tego, na czym ma się skupiać najbardziej i czy nie uważacie, że wcale nie będzie tak. Znaczy, mnie się tak wydaje, że to raczej jakby ze względów bezpieczeństwa Google nie będzie chciał pozwalać na to, żeby wszystkie aplikacje, jakby wszystkie rodzaje aplikacji były dostępne w tym Google Automotive.
Tak, oczywiście, względy bezpieczeństwa są tutaj na pierwszym miejscu, natomiast tu też chodzi o sam jakby wygląd tego interfejsu od początku. Jakby Android Auto i Apple CarPlay są tylko nakładkami, które pozwalają wyciągnąć najważniejsze aplikacje, które sprawią, że nie sięgniesz po telefon w samochodzie. Natomiast sam system operacyjny, który jest w samochodzie, no nie zawsze jest do końca dobrze przemyślany, a instalowanie jakby Android Automotive pozwoli na lepsze przemyślenie tego interfejsu już na wejściu w samochodzie. A zarówno Android Automotive, jak i Apple mają jasne wskazówki w swoich style guide'ach, w jaki sposób należy projektować te interfejsy, czego unikać i co powinno być na pierwszym miejscu. I tam wszędzie jest napisane, że liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo.